Kochani, albo kochani z wykrzyknikiem, albo i kochane czasami. Cześć kochane, względnie witam. Takie są zwykle początki maili, jakie dostaję. Myślę sobie wtedy, no nie jesteście Joanną Przetakiewicz, która za każdym razem mówi kochani, cześć. Z tym witam, to chyba nie wiecie, jak się pisze dzień dobry, czy razem, czy oddzielnie, a witam napisać łatwiej. Z tym kochani, kochane, to z kolei... No ja lubię, gdy mówi się do mnie, nie wiem, na bazarze mówi do mnie kochanieńki, gdzieś tam na Pradze moja dawna sąsiadka mówiła do mnie cześć kochanie i częstowała ukraińskimi elemami, kiedy jeszcze paliłem i kiedy jeszcze w ogóle był stadion dziesięciolecia, na którym można było je kupić. To one tak, ale wy z waszymi kochani, to brzmi dla mnie raz, że zbyt zuchwalająco się, ale dwa... Czuję, jakby mnie trochę ktoś uwodził, ale w tym sensie przymilał się, wytwarzał jakąś atmosferę, jakiś taki, tkał nić sympatii i pakował mnie w jakoś, coś, co się w ogóle w psychologii społecznej nazywa regułą wzajemności. Wymyślił to profesor Cialdini. Wtedy, kiedy ktoś jest miły albo ktoś nam coś da, to my się czujemy od razu zobowiązani do tego, żeby się odwdzięczyć i to kochani. To też ma sugerować, że jestem komuś bliski, drogi i ten ktoś powinien drogi być i mnie. Podobnie na spotkaniach, teraz ich nie ma z wiadomego powodu. Wcześniej bywało, że osoby mi zupełnie obce z agencji PR-owskich, z działów marketingu różnych marek, mówiły do mnie, panie Michałku nasz. No ja nie wiem, czy tak wasz. Nie o to chodzi oczywiście, żeby mówić do mnie, słuchaj, ty z***bie, ale może najpierw się poznajmy, zanim będziemy sobie zdrabniać, czulić się i przytulać, choćby werbalnie. I o tym jest dzisiejszy odcinek podcastu. Dzień dobry, tu Michał Zaczyński i mój podcast. Świat od tego, że ktoś powie do mnie kochany albo kochana, oczywiście się nie zawali, ale po co tak zaczynać? Ważna jest forma. Nawet jeśli to jest drobiazg, to z tych wszystkich drobiazgów potem składa się ogólny obraz osoby, z którą ja mam współpracować, ogólny obraz osoby, która chce, żebym ja opublikował coś dla niej albo o niej w mediach, bez względu na to, czy to będą media online, czy druk, czy to będzie mój blog, czy to będzie Instagram, Facebook i czy to będę ja, czy każda inna osoba pracująca w mediach. Ta elegancka forma, albo jakkolwiek oficjalna, przynajmniej minimalnie pozorująca jakiś savoir-vivre, jakąś dyplomację, jest pożądana. Na pewno się przyda. Poprzedni odcinek mojego podcastu zakończyłem tematem zapoznawania się, przesyłania nam informacji prasowych, przesyłania nam w ogóle informacji o sobie, kontaktowania się z nami, przedstawiania nam własnego dorobku, własnych pomysłów, własnych projektów czy produktów. Dziś o tym trochę szczegółowiej zacząłem od samej formy powitania, która na wstępie spowodować, że nabiorę dystansu. Łagodzić może to zawartość sama maila czy całej korespondencji, pominąwszy jej inwokacje, na przykład zdjęcia. Dlaczego o tym mówię? To jest jakiś banał. Ja w ogóle nie powinienem o tym mówić w podcaście. Ale tylko dzisiaj wysłałem 3 maile do 3 różnych osób z prośbą, żeby wysłały mi zdjęcia raz jeszcze, tylko inne. Innej rozdzielczości. Nie wiem, dlaczego w czasach, kiedy większość mediów jest już elektroniczna i nie potrzebują one zdjęć czy materiałów w formatach typu TIFF albo w high-resach, czyli wysokiej rozdzielczości, ja dostaję zdjęcia, które spokojnie mogłyby pokryć cały Pałac Parlamentu w Bukareszcie, który jest największym budynkiem w Europie, bo tak o sobie wymyślił i zbudował Nicolae Ceaușescu. Cóż w tym jest problematycznego? Czy samo ściągnięcie tych zdjęć, czasem dostaję paczkę WeTransferem, zdjęć o ciężkości nawet 2 gigabajtów. Raz, że to się ściąga godzinami, a zwłaszcza tutaj, kiedy jestem na południu Włoch, to i całymi dniami. 2, pożera mnóstwo internetu, za który ja płacę, więc ja dopłacam do tego, żeby potem wam pokazać za darmo zdjęcia i wasze rzeczy. 3, to jest pełno roboty, no bo potem takie zdjęcie muszę zmniejszyć, bo jeśli załaduję je gdzieś na blog, czy do social mediów, to może mi się nie otwierać w ogóle. Ja często potrzebuję zdjęcie wielkości znaczka pocztowego. Naturalnie w sytuacji, kiedy wy opłacacie reklamy, albo opłacacie publikacje, albo przynajmniej robicie jakiś barter, czy to będzie z ludźmi związanymi z mediami, czy to będą influencerki, wysyłacie produkty, wysyłacie jakieś rzeczy, nie wiem, dajecie jakieś usługi i tak dalej, no to wtedy to jest co innego. No to niech sobie my wszyscy, którzy mamy te umowy zrobione, podpisane, sami możemy sobie wszystko zmniejszać, skracać, dopasowywać, ogarniać. Ale w sytuacji, kiedy chcecie zaistnieć w mediach, chcecie mieć publikacje w mediach zupełnie za darmo, a o tym jest ten podcast tak samo jak poprzedni, to praca leży po waszej stronie. Jeśli tego nie robicie, to nie tylko nie pomagacie, ale właściwie przeszkadzacie nam. A pożyteczność i zrozumiałość przekazu to podstawa. Bywa, ale to się zdarza bardzo rzadko, że podobają mi się naprawdę czyjeś zdjęcia, podoba mi się czyjaś praca, doceniam czyjś talent, dostaję materiały prasowe absolutnie tragiczne, fatalnie napisane, zawierające mnóstwo błędów. Ale widzę potencjał w takiej osobie i wiem, że po prostu, nie wiem, no, zabrakło jej czasu wyobraźni albo lepszej koleżanki w pisaniu, która by zrobiła to za nią. Wówczas piszę, wyciągam informacje dodatkowe, no ale to na ogół też dotyczy ludzi, albo na przykład absolwentów szkół projektowania, którym bardzo kibicuję. Jeżdżę na te wszystkie, czy tam na większość gal dyplomowych, oglądam to i wiem, że są to ci ludzie, którym że po prostu warto dać im trochę miejsca w mediach i warto im pomóc trochę, no bo kto jeśli nie my. Takiej taryfy ulgowej nie mają już znane marki, a tym bardziej takie, które chcą się postrzegać albo w ogóle są postrzegane jako elitarne. Żenujące w swojej formie i języku informacje prasowe potrafię dostawać nawet od światowych domów mody. Przeczytam wam fragment informacji prasowej, która anonsowała pojawienie się nowej marki na polskim rynku. Pierwsze zdanie brzmiało: z wielką przyjemnością ogłaszamy otwarcie pierwszego butiku w tym dynamicznym mieście kultury, jakim jest Warszawa. Nie wiem, dlaczego nie można było prościej. Co to znaczy miasto kultury? Jest mnóstwo miast kultury. Od Glasgow i Dublina, przez Kraków, Łódź, po Odessę. No ale dobrze, dalej. W ogóle jaka składnia w tym mieście, jakim jest Warszawa. Dalej. Elementy, ponieważ postanowiono informacje wysłać w momencie otwarcia butiku, bardzo okazałego zresztą, postanowiono się w tej informacji prasowej pochwalić dekoracjami tegoż przybytku. I czytamy. Elementy ekspozycji wyrobów oraz wieszaki łagodzą zdecydowane linie przestrzeni o powierzchni 200 metrów. Duże dywany w delikatnych odcieniach rozświetlają tętniące życiem wnętrza, a naprężone tkaniny z kolorowego siatkowego materiału delikatnie filtrują światło. No, na pierwszy rzut oka powiedziałbym poeci PR-u mody, a już na pewno poeci architektury wnętrz. Nie wiem, co znaczą tętniące życiem wnętrze. Wnętrze same w sobie nie tętnią życiem, chyba że w środku są ludzie, ale informacje dostałem jeszcze zanim pierwsi przyszli obejrzeć te cuda. Nie wiem, co znaczy, że wieszaki mają łagodzić zdecydowane linie przestrzeni. Nie wiem, co znaczy też zdecydowana linia przestrzeni. Kiedyś zajmowałem architekturą, pisałem o niej sporo. Nadal mam trochę znajomych fachu. Muszę ich spytać, ale nie sądzę, żeby oni mi odpowiedzieli. Zdecydowana linia przestrzeni? Poza tym naprężone tkaniny z kolorowego materiału. To już tak zahacza się jakoś tak trochę o erotykę. A całość generalnie mniej lub bardziej o bezsens. Dalej czytam, kolekcja męska oraz akcesoria znajdują się z jednej strony transeptu, a zegarki i biżuteria po przeciwległej. Kto wie, co to jest transept, ręka do góry. Dalej znajduje się przestrzeń poświęcona uniwersum kobiet, która zapewnia bardziej intymną atmosferę. Sufit i ściany tworzą organiczne kontinuum, które zostało wyrzeźbione w kształcie łuków otwierających przestrzeń i umożliwiających wpuszczenie światła, które wprowadza subtelną grę cieni. W poprzednim akapicie było o delikatnie filtrującym świetle i o odcieniach rozświetlających wnętrza. Tu mamy wpuszczenie światła, które wprowadza grę cieni. No, nie wiem, co powiedzieć. No, oszalałem. Bardzo mi się podoba ta nazwa, to określenie uniwersum, przestrzeń poświęcona uniwersum kobiet. A nie lepiej napisać dział damski? No, ale rozumiem, że skoro marka jest luksusowa, to jej nie można takimi banalnymi, takimi przesinymi słowami operować, tylko trzeba brać jakieś bardziej wymyślna, aż dziw, że tutaj nie roi się od wtrąceń francuskich na przykład. Mon Dieu. Wraz z otwarciem butiku w Warszawie, to jest na końcu już tej informacji, marka z nową energią umacnia relację i swoje przywiązanie do Europy. Otwarcie nowego butiku wyraża pragnienie zadziwienia i wyróżnienia lojalnych polskich klientów. Co to znaczy, że marka z nową energią umacnia swoje przywiązanie do Europy, zważywszy, że marka jest europejska? I co to znaczy, że samo otwarcie wyraża pragnienie zadziwienia? No nie, jeśli już ktoś chce kogoś zadziwić, to właściciele czy tam menadżerowie marki chcą zadziwić nas, klientów, albo nas, dziennikarzy. Ale samo otwarcie nie wyraża żadnego pragnienia jeszcze, ani tym bardziej zadziwienia. Jakby wyróżnienie lokalnych klientów, czyli co, że jak ktoś wcześniej kupował te rzeczy w internecie albo w innych krajach, to on teraz zostanie tutaj wyróżniony tym, że będzie mógł wejść w to uniwersum, zobaczyć to kontinuum i podziwiać ten transept. Po co to, drodzy państwo? Bez względu na to, jak marka jest snobistyczna i chce być postrzegana na taką, do której się wzdycha, o której się marzy, no bo umówmy się, moda też jest od tego, żeby podziwiać. Często o tym zapominamy. To naprawdę nic nie ujmuje, żeby napisać materiał prasowy w sposób prosty i zrozumiały. Co ciekawe, nieudane informacje prasowe, nazwijmy rzecz elegancko, zdarzają się każdemu, zarówno wielkim graczom na rynku globalnym, jak i dużym firmom odzieżowym w Polsce, jak i niezależnym autorskim markom, bez względu na to, czy piszą te informacje i konstruują i wysyłają je sami, czy wynajmują do tego, no i to jest temat na oddzielny odcinek, agencję PR. Oto czytam informację, właśnie mi wpadła, na temat linii nowej kolekcji bardzo obecnie lubianej marki autorskiej. I czytam, pierwsze zdanie brzmi tak. Styl, wygoda i jakość, czyli najlepsze połączenie przedstawione w wydaniu z lat 90. Dalej jest. Nieważne, czy ubieramy je do ćwiczeń w domu, czy na siłowni. Nie ma znaczenia też to, czy stanowią po prostu część naszej codziennej garderoby. Dresy, topy i leginsy dawno już osadziły się w modzie, w której coraz częściej zaobserwować można, iż istotna jest wygoda i niczym nieskrępowane ruchy. Najnowsza kolekcja marki, która sięga wyłączenie, nie wyłącznie, tylko wyłączenie, posprawdzone materiały, spełnia te kryteria, jednocześnie przenosząc nas w szalone lata 90. No pamiętaj, że szalone były też lata 70. i w sumie 60, prawda, Swinging London, szalone były lata 50, bo wszyscy się cieszyli po wojnie, szalone były lata 20, 30 i szalone lata były z plastikowych klipsów i brokatu 80, przecież, więc o każdej dekadzie można tak powiedzieć. Tego bym się akurat czepiał najmniej i bardziej bym się czepiał, że słowo nieważne jest napisane oddzielnie, powinno być razem. Czepiałbym się bardziej, co to znaczy, że połączenie jest przedstawione w wydaniu. Może najlepsze połączenie w stylu lat 90. Nie bardzo też rozumiem, co to znaczy. Nie ma znaczenia też to, czy stanowią po prostu część naszej codziennej garderoby. Chyba, że stanowią, ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że dresy i topy od dawna w naszych szafach się znajdują i na naszych nogach, tudzież grzbietach, ale nie osadziły się w modzie. No bo co to jest za słowo? Można wyobrazić sobie taki dialog, że spotykają się dwie dziewczyny. Jedna mówi: a właśnie kupiłam sobie leginsy. Uwierzysz? A druga: tak, tak, uwierzę, ponieważ no leginsy już się osadziły w modzie. Brzmi niedorzecznie. Tak samo jak to, że ubieramy je do ćwiczeń. No chyba zakładamy, a nie ubieramy je do ćwiczeń. Poza tym kolekcja marki nie sięga po sprawdzone materiały. Tylko twórcy tej kolekcji, projektanci sięgnęli po sprawdzone materiały. No i jeszcze mógłbym tak kilka tutaj rzeczy znaleźć. A mowa jest o ilu? Raz, dwa, trzy, o trzech zdaniach zaledwie. Dalej nie jest lepiej. Dalej jest mowa o linii, która dedykowana jest do klasycznych ćwiczeń, chociaż jest to słowo tak fatalne jak kolaboracja projektanta z marką. Dedykowana. To jest piosenka komuś, ale linia jest przeznaczona do klasycznych ćwiczeń albo stworzona, by w niej ćwiczyć. No ale mówimy o marce, która twierdzi, że swoim działaniem rzuciła wyzwanie dla całej branży, a chwali się tym, że ma w ofercie bawełnę organiczną, Tencel i Ecovero, którą właściwie ma już co lepsza szanująca się polska sieciówka. Pod tą informacją prasową podpisały się aż dwie panie. Widocznie jedna nie dała rady i musiała jej druga pomóc, żeby stworzyć taką, przepraszam, makabreskę. Informacje prasowe naprawdę są istotne. Powiedziałbym wręcz, że fundamentalne. Tak, mimo że jest 2021, mimo tego, że jest Instagram i niby wystarczą tylko zdjęcia i odesłanie do sklepu albo hashtagi, to jednak ta informacja prasowa przede wszystkim jest dla nas, pozwala nam zrozumieć, z czym mamy do czynienia, poznać markę, zaznajomić się z jej światem, jakoś to przemyśleć, dowiedzieć też, z czego szyje, dlaczego szyje, dla kogo szyje, po co, gdzie i wyrobić sobie opinię, oczywiście idealnie, żeby była ona bardziej niż pozytywna, żeby dalej to przetworzyć w odpowiedni sposób i nasz zachwyt, naszą sympatię, nasze zainteresowanie udostępnić odbiorcom, tak żeby im się to udzieliło. To są rzeczy dosyć banalne, a jednak okazuje się, że nadal wiele marek, w Polsce większość, tego w ogóle nie rozumie i w ogóle nie docenia. Wiem, że mi jest łatwo mówić, bo piszę od lat. Wiem, że pisanie informacji prasowej jest bardzo trudne. Wiem także dlatego, że sam czasem jestem proszony przez jakieś firmy, żebym im coś skrobnął. Zajmuje mi to nierzadko tyle czasu, co duży artykuł na kilka stron, bo to musi być bardzo zwięzłe, bardzo przemyślane, musi być dobrze skonstruowane, atrakcyjne dla odbiorcy. Przy dosyć, mówmy się, skąpym repertuarze słownictwa wszystko musi pasować. Nic się nie powtarzać. Ma błyskać, ma właśnie wprowadzić ten element zadziwienia, o której była mowa i wyróżnienia klienta w poprzednim mailu, żeby przekonał się, żeby sprawdził. No i oczywiście koniec wszystkiego kupił. Jest jeszcze inny aspekt. My, ludzie mediów, jesteśmy mocno zajęci. Ja wiem, wszyscy są teraz bardzo zajęci. To jest plaga bycia zajętym, o której mówiłem w moim najbardziej popularnym odcinku o nazwie Day, o tym, jak firmy wyciągają z nas, wyłudzają doświadczenie i wiedzę. Jednakże jest tu jakaś hierarchia i to wy jesteście poniekąd od nas trochę uzależnieni i musicie się do nas dopasować i stworzyć nam komfortowe warunki, ponieważ to my damy wam rozgłos, my przyniesiemy wam klientów i sprawimy, że o waszej marce stanie się głośno. A niestety mało mamy na to czasu. Smutna prawda jest taka, że w mediach zarabia się dosyć kiepsko, a roboty jest mnóstwo. To nie są czasy jeszcze z jakiegoś 2010 roku, sprzed dekady, kiedy rzeczywiście no, nie jeden miał jak pączek w maśle. Teraz ten nie jeden musiał niestety pożegnać się z pracą albo odszedł, bo nie mógł pogodzić życia prywatnego z zawodowym albo związać końca z końcem odszedł do innych zawodów. Szkoda, bo odeszło dużo zdolnych bardzo ludzi. Ci, którzy zostali, musieli przejąć ich obowiązki, więc mają na głowie mnóstwo. Rozwój szalony internetu i social mediów sprawił, że nieustannie trzeba ten głód newsów, głód informacji zaspokajać, produkować mnóstwo treści i jeszcze myśleć o wszystkim, żeby to było wysoko pozycjonowane, żeby tytuł był chwytliwy, żeby były atrakcyjnie przedstawione, wybrane zdjęcia, mocny lead, żeby to jeszcze było przydatne, miał aspekt praktyczny. Było dużo klikalności, albo żeby sam artykuł był w ogóle fajnie skomponowany, to wszystko sprawia niestety, że na wymyślenie tej treści, na stworzenie jej, czasu jest bardzo mało. Jeśli ktoś ma do opublikowania 10 tekstów dziennie, to on naprawdę nie będzie się, przepraszam bardzo, cackał z waszymi źle napisanymi informacjami prasowymi, albo da te, które są napisane lepiej, bo będzie miał mniej przy tym pracy, albo jeśli uzna, że nie ma już nic innego do dania, albo że jakkolwiek zostanie zobligowany, wrzuci tytuł, wrzuci wasze dwa koślawe zdania i galerię zdjęć. Po co wam to? Lepiej robić rzeczy porządnie. Bycie porządnym i szacunek to jest w ogóle jeden też z fundamentów całej tej relacji wzajemnej, bo skoro wy po prostu nie przychodzicie i nie dajecie, proszę bardzo, tutaj 20 tysięcy na reklamę, albo doszedł do wszystkich pani redaktorek po komplecie z najnowszej kolekcji, bo i tak bywało. Tylko naprawdę chcecie coś uzyskać fajnego. To nie jest też tak, że media są jakoś, nie wiem, szczególnie skorumpowane i nie obejdzie się bez gratyfikacji od was. Nie, absolutnie nie. My też musimy mieć mnóstwo własnych tematów, które sami przyniesiemy. To musi być to jednak zaskakiwanie czytelnika, odbiorcy, jakikolwiek balans między treściami reklamowymi, płatnymi, sponsorowanymi, a autorskimi. Szacunek jest tutaj potrzebny i on zaczyna się, tak jak mój dzisiejszy odcinek, od wstępu maila, przez szacunek do nas samych, do naszej pracy, do naszego czasu w wysyłaniu tych zdjęć, wysyłaniu tych informacji prasowych, po szacunek ogólnie do tej branży. Mi się na przykład zdarza, że ja słyszę, kiedy ktoś mówi na ubrania szmaty. A tam pokaż, co ty pokazujesz, pokaż trochę tych szmat na przykład. Albo weź tam, tak, bo to jest, albo ten dział, to szkoda o tym szmat. Jakie szmaty? Opowiadała mi moja znajoma, która jest szefową jednej z najlepszych agencji PR-owskich mody w Warszawie, że miała rekrutację niedawno i przychodziły do niej dziewuchy, które od razu chciały być menedżerkami różnych marek, a ona ma niezłe marki, także międzynarodowe. I takie pytania zadawały w stylu, no dobra, to którymi szmatami mam się zająć? Albo czy ja mam o tych szmatach pisać na przykład, nie? No to wiadomo, że taka pani nie może już znaleźć zajęcia, ona musi zrozumieć, czy to nie są szmaty. To, że ona tak mówi, to oczywiście jest wynik paru kwestii. Po pierwsze, słyszymy od razu, ona gardzi modą i ubraniami, no bo tak wypada, w ogóle jest taki trochę kult z jednej strony, jakby taki inteligencki, że mądrzy ludzie się nie skupiają na takich trywialnych sprawach jak ciuchy, właśnie o ciuchy, ubrania, moda. Dwa, możliwe, że ludzie, którzy mówią szmaty, sami chodzą w szmatach, bo jak ktoś ma ładne ubrania, nawet niedrogie, ale mógł je kupić na wyprzedaży albo mógł je kupić z drugiej ręki, ale są starannie wykonane, z dobrych tkanin, przyjemne w dotyku, miło się na nie patrzy, o nie się dba, to się nie powinien nigdy szmaty. Przecież o szmaty się nie dba, prawda? No i po trzecie, gdy ktoś mówi szmaty, to oznacza, że on nie rozumie, co to jest ubranie i jakie ono może pełnić funkcję i czym tak naprawdę może być, jak bardzo można w nim wyrażać siebie, podkreślać własną tożsamość, przynależność do grupy albo indywidualność. Ubranie może dawać radość. Mówił mi Arkadiusz Likus, bo kiedy robiłem z nim dla Rzeczpospolitej wywiad podczas pierwszego lockdownu, że przychodzą do nim do Witkaca, jeśli było można, bo jeśli nie było, to kupował przez internet albo przez taki specjalny system drive-thru. Podjeżdżały samochodami panie i odbierały zakupy. I to były na przykład drogie, eleganckie torebki. One to kupowały, chociaż nie miały gdzie w tym wyjść, bo to był, pamiętacie, ten moment, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach i oglądaliśmy w telewizji puste pola elizejskie. Niemy, Berlin, czy się nigdy przecież nie zdarza, opustoszałe schody hiszpańskie w Rzymie. I one kupowały sobie te precioza, żeby na nie popatrzeć, bo one były ładne. No więc oprócz szanowania nas, dziennikarzy, naszej pracy, należy szanować własną, w tym przypadku te ubrania i w ogóle modę. I też w ogóle jakieś pielęgnować jednak relacje, takie, które w ogóle dalece wychodzą poza ten temat, którym się tutaj zajmujemy, czy ja zajmuję, ale które są mocno uniwersalne. Szacunek to jest odpisywanie na maile. Szacunek to jest odbieranie telefonów. Szacunek to jest mówienie prawdy, albo przynajmniej niekłamanie. Nie może być tak, że ja jestem w redakcji, z którą mam permanentne problemy, że tak powiem, wychowawcze. Przychodzę podpisać umowę i dzwonię do redaktorki, którą widzę przez szklaną szybę, bo jestem w tym gabinecie z tym długopisem i z tą umową. I ona widzi, że dzwonię, chowa telefon do kieszeni, gdzieś się krząta po kuchni, łazi po tej redakcji, nadal mnie nie widzi, gdzieś potem znika, ja wychodzę. Po 2 godzinach odpisuję, że nie mogę odebrać, bo była na ważnej naradzie. Co ja mam sobie o takiej osobie myśleć? Szacunek z drugiej strony to też nie bądźmy tacy wydelikaceni. Jest teraz taka nowa moda, która mnie niestety potwornie irytuje. Dostosowałem się do niej. Tak jak nieszczęsne fashion victims, które zakładały na siebie wszystkie te upiorności, a propos 40 najgorszych z nich, napisałem niedawno na swoim blogu. Wpis ma tytuł Trendy którędy. Wzburzył wielu. Trudno, szkoda. Mówię o tej modzie. O tej modzie na anonsowanie telefonów, że teraz nie wypada już właściwie zadzwonić, tylko najpierw trzeba napisać SMS-a, czy gdzieś rzucić coś na komunikatorach, czy mogę zadzwonić, albo czy mogę zadzwonić jutro o 13. No dobrze. I teraz, bo zmierzamy już ku końcowi, sytuacja taka, że wszystko się udało. Przeszliście przez wszystkie te punkty, o których mówiłem dzisiaj i w moim poprzednim podcaście. Zrobiliście to i zrobiliśmy to my. Macie swoje publikacje, macie swoje ukazania. Jesteście na naszych Instagramach, jesteście w naszych portalach, naszych gazetach, na naszych blogach. I wszystko jest dobre, wszyscy są zadowoleni. Wy jesteście zadowoleni z tego, my te zadowoleni. Czytelnicy reagują, odbiorcy reagują, followersi reagują. Co należy wtedy zrobić, waszym zdaniem? Nie zgadliście. Należy podziękować. Znaczy, mam nadzieję, że przynajmniej część z was zgadła, ale to nie jest wcale takie dla ludzi oczywiste. A ja sobie myślę tak, że nie po to my to robimy gratis, żeby nas ignorowano. Bo brak podziękowań jest takim, nie chcę tego brzydko powiedzieć, ale z lekceważeniem. Jeszcze pół biedy, jeśli ja mam po prostu etat gdzieś i to jest jeden z po prostu moich obowiązków wpisanych w umowę. Ale jeśli nie mam tego, robię to całkowicie pro bono, gdy wymieniam was na blogu, w którejś z wielu gazet, do których piszę, jeśli wrzucam was na moje sociale, to przynajmniej tyle dobrego miałbym z tego, żebyście mi najzwyczajniej w świecie podziękowali. Czasami, kiedy tych podziękowań nie było, to sobie myślałem, kurczę, może zrobiłem jakiś błąd, może ludzie, o których napisałem, widzą to, doceniają moją pracę, ale widzą też jakiś błąd fatalny, a niestety zdarzały mi się oczywiście błędy i nie odezwą się, bo gdyby się mieli odezwać, to by musieli mi ten błąd wytknąć, nie wiem, okazać swoje niezadowolenie. Nie chcą mi zrobić przykrości, dlatego po prostu się nie odzywają. Ale nie, po prostu często jest tak, że najzwyczajniej w świecie zawodzą maniery. I problem polega na tym, że na drugi raz, gdy będę miał o was napisać, to ja się mocno zastanowię, czy jest sens, bo skoro wam na tym nie zależy, to dlaczego miałby mi zależeć? Rozumiem, bywa, że po prostu nie, może nie jesteście moimi fanami, mojego pisania. Nie połacie do mnie, dlatego nie rozumiem, jakąś wyjątkową sympatią. Jest okej. Ale nie powinniście lekceważyć tych mediów, z którymi pracuję. Bo to są najlepsze tytuły w Polsce. Pamiętajcie, że wśród nas są ludzie, którzy naprawdę mają bardzo wiele kanałów komunikacji ze swoim odbiorcą. To będą gazety drukowane, to będą portale online, to będą social media, to będzie blog, to będzie podcast. To będą wykłady zarówno w szkołach dla młodych studentów, ale i też na podyplomówkach dla ekspertów. To będą panele dyskusyjne, to będą rozmaite webinary, to będą live'y, to będą wizyty w mediach, od Dzień Dobry TVN po Onet Rano, w których dopiero co wystąpiłem. To jest całe spektrum mediów i odbiorców, wśród których moglibyście zaistnieć, gdybyście potrafili utrzymywać z nami prawidłowe relacje. Na pewno też nie ignorowałbym młodych ludzi, kompletnie niedoświadczonych, którzy zaczynają dopiero pracę w mediach. Każdy kiedyś zaczynał, pamiętajcie o tym. Oni jeszcze się mogą kiedyś wybić. Jeszcze oni mogą kiedyś być naprawdę na topie. I oni nigdy wam nie zapomną tego, że byliście dla nich fajni i wyrozumiali. A jeśli już coś oni sknocą, my sknocimy, nie obrażajcie się. Nie róbcie fochów. Nie interweniujcie, nie daj Boże, gdzieś u góry. To nie ma sensu, a będzie wam zawsze zapamiętane. Nikt na tym nie zyska. Nie gruźcie, nie każcie. Ja na przykład miałem kary w postaci niezapraszania mnie na pokazy wielu projektantów, którzy poczuli się urażeni moimi recenzjami. Niektórzy mogli, prawdę mówiąc, możliwe, że przesadzałem. Bo z drugiej strony, ci, których krytykowałem najbardziej, mam z nimi do tej pory dobre relacje, oni się nie gniewają, oni rozumieją. Czasem przyznają mi rację, że wtedy napisałem prawdę. No wtedy się poznaje też klasa człowieka. Poza tym, czym w obecnych czasach jest ban na pokazy mody, kiedy nie ma pokazów mody i to już nie wróci, naprawdę nie w takim wydaniu. To już w ogóle nie te czasy jeszcze przy tym internecie, że bycie na pokazach mody, jak to było 10 lat temu, to znaczyło być w tej grupie istotnej i w tej grupie ważnej. Teraz można być zupełnie outsiderem, być tak samo istotnym dla branży. Nie zawsze spełniamy wasze wymagania, nie zawsze spełniamy wasze oczekiwania. Pamiętam, jak sam się zgłosiłem do jednego z młodych projektantów, który mi szalenie imponował swoim rozmachem, wyobraźnią, talentem. chciałem bardzo napisać o jego najnowszej kolekcji, wysłał mi trochę zdjęć. Umówiliśmy się na rozmowę, wtedy ja mieszkałem w Polsce, a on za granicą, teraz jest dokładnie odwrotnie. I ja mu powiedziałem, wiesz, no zróbmy po prostu z tego kilka zdań ładnych, tam zapytam cię dwie rzeczy, czy trzy. On był tak rozżalony, taki był rozczarowany, że rozmawiam z nim tylko 10 minut czy kwadrans, a nie dłużej, że nie poruszamy wszystkich istotnych na jego aspektów. No właściwie dał mi znać, że nie jestem, że nie tylko nie jestem ambitny, ale też nie spełniam jego intelektualnych oczekiwań. Na imprezie, kiedy jeszcze były przed samym wybuchem pandemii, spotkałem dziewczynę, która przyznała mi się, gdzieś tam jakieś zamieszanie, znajomi, poznaj Anię, poznaj Kasię, a wy się znacie, na pewno się znacie, no wiecie, tego typu sytuacja, która przyznała mi się, że ona mnie zna doskonale, ale ona się na mnie obraziła 6 lat temu i przez tych 6 lat nie wysłała mi ani jednego zaproszenia, ani informacji prasowej, po tym jak skrytykowałem jedną z nich, że to jest taka informacja, z której nic nie rozumiem, proszę ją napisać jeszcze raz. No to jest w moim stylu, prawdę mówiąc. Z drugiej strony, a dlaczego ona przez te 6 lat naprawdę nie mogła jej jeszcze raz napisać? Pomyślcie, co wam się bardziej opłaca.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zapraszam do kolejnych. Zapraszam też na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku, a także na Facebook, na fanpage Michał Zaczyński Blog, w którym komentuję bieżące wydarzenia, oraz na Instagram, gdzie obejrzycie sobie ładne zdjęcia i ładne stories. Dziękuję.